Kultury były dwie. Pierwsza paradoksalnie była kultura paryska, bo zaczęła ona się ukazywać już w 1947 roku, ale ukazywała się też kultura warszawska, tygodnik. Był wydawany w Warszawie w latach 63-1981 i było to bardzo porządne pismo, wielkoformatowe, jak to w tamtych czasach. I z nim współpracowali ważni pisarze w tamtej epoce, bo i Janusz Głowacki, i Ryszard Kapuściński, i Jerzy Putrament, i Teresa Torańska. Więc ono zostało zawieszone w stanie wojennym i później już nie wróciło do kiosków. Natomiast kultura paryska to jest pomysł polskiej emigracji, a dokładnie Jerzego Giedroycia. Jerzy Giedroyć, mamy rok Jerzego Giedroycia i jego współpracownika Józefa Czapskiego, wybitnego malarza, ale też eseisty, no i siłą rzeczy działacza trochę politycznego, bo była to oczywiście działalność kultury tego miesięcznika i ludzi skupionych wokół tego pisma, no była też działalnością i kulturalną, ale też polityczną. Rok 47 to był rok ukazania się pierwszego numeru pisma, ono się ukazało w Rzymie, a ludzie ci, skąd oni się tam wzięli? No oni się wzięli stąd, że różne były ich drogi, ale spotkali się w wojsku, w drugim korpusie, wcześniej w Brygadzie Karpackiej. Ich drogi były bardzo różne. Jerzy Giedroyć, przedwojenny urzędnik ministerialny, ale też redaktor i wydawca różnych pism, trafił tam przez Rumunię. Przez Rumunię i Bliski Wschód i właśnie do Włoch razem z armią generała Andersa, mówiąc tak w skrócie. Natomiast Józef Czapski, on był aresztowany przez NKWD, właściwie uniknął cudem śmierci, bo był wśród tych oficerów przeznaczonych do eksterminacji w Katyniu i innych miejscach kaźni, ale wybrano go, jakby ocalono. No była taka grupa ludzi, których wyciągnięto z tych baraków śmierci z różnych celów. Niektórzy z nich byli przeznaczeni jakby do współpracy z Rosją, ze Związkiem Radzieckim. Inni z kolei mieli po prostu, tak jak Józef Czapski, pochodzenie wybitnie arystokratyczne. O jego zwolnienie starało się bardzo wiele osób na bardzo wysokich stanowiskach w ówczesnej Europie. No i Józef Czapski też trafił właśnie z armią Andersa na wschód i tam się panowie spotkali. Nie pierwszy raz w życiu, natomiast tam powstała taka idea, ponieważ można było wrócić do Polski, ale nie wszyscy mieli dokąd, nie wszyscy chcieli. I ci, którzy nie mogli, nie chcieli, bali się, zostali w zachodniej Europie albo w Stanach Zjednoczonych. Tutaj mamy dokładnie, prawda, Europę Zachodnią, najpierw Włochy, później Francję i Paryż. I oni postanowili coś robić. Oczywiście ta emigracja polska po II wojnie światowej była bardzo zróżnicowana. Był na przykład Londyn, gdzie ukazywały się wiadomości literackie, które wydawał redaktor wiadomości literackich ukazujących się przed wojną w Warszawie. Charakter tamtej emigracji był inny. To była emigracja nieprzejednana. To znaczy taka, która uważała, że mimo, że rząd warszawski, czyli ten perelowski później, został uznany w ogóle jako jedyny reprezentant Polski na świecie, jako po prostu rząd polski. Oni jakby nie przyjmowali tego do wiadomości, uważali, że oni są tą prawdziwą Polską i że z tą, która istnieje, w ogóle nie ma co współpracować. Kultura Jerzego Giedroycia miała inny pogląd. Jej twórcy uważali, że po prostu jest jak jest, innej Polski nie ma, tylko ta, która jest nad Wisłą w Warszawie, z tymi nowymi granicami i trudno, no i to jest to, co mamy, nie ma co się oglądać do tyłu, ta nostalgia jest chorobotwórcza za tym, co było i należy po prostu współpracować, starać się po prostu wpływać na tę Polskę już istniejącą, szukać i poszerzać takie szczeliny wolności. Tam, gdzie się da, podsyłać ludziom odpowiednie książki, propagować odpowiednie poglądy i oni liczyli na to, że ten system, który był bardzo taki rygorystyczny, straszny w sumie w latach 50. w tej epoce stalinowskiej, gdzie rzeczywiście ludzie byli więzieni, były wyroki śmierci, była straszna cenzura, donosicielstwo, to był taki czarny rzeczywiście okres, że później uda się po prostu to jakoś zmienić, poluzować, że będzie po prostu lepiej.
Jakie znaczenie miała kultura paryska na rynku?
Można się zastanowić, czy takie pismo, miesięcznik taki, nieduży w sumie, czy ono w ogóle jest w stanie oddziaływać jakoś. Tym bardziej, że w najlepszych czasach ten nakład to był 7 tysięcy egzemplarzy. Był rozsyłany po całym świecie, bo docierał do Polski różnymi metodami kolportażu, tajnymi bardziej lub mniej, ale też wysyłany był do Izraela, do Ameryki Południowej, gdzie była spora emigracja i utrzymywał się, co jest też ważne, to na czym zależało Giedroyciowi, żeby nie być zależnym od jakichś instytucji, prawda, takich państwowych. Nie chciał brać pieniędzy od Amerykanów, czyli od takich fundacji, bądź wręcz od CIA, tak jak Wolna Europa, dlatego, żeby móc zachować tę niezależność myślenia. Więc to było ważne. A z kolei, kiedy na przykład ukazywał się tekst jakiś nieprzychylny, który się nie podobał prenumeratorom, na przykład dotyczący właśnie, nie wiem, spraw ukraińskich, albo właśnie wypowiedzi na temat PRL-u, był zbyt jakby łagodny za czytelników, to im ta prenumerata spadała. Więc musieli to brać pod uwagę. No a pieniądze na przykład właśnie Józef Czapski, który był dzięki swojemu arystokratycznemu, takiemu wysokiemu pochodzeniu, znał różne hrabiny i te hrabiny namawiał, tak jak zresztą innych ludzi, nie tylko hrabiny, ale wykorzystywał po prostu swoje takie znajomości na darowizny po prostu, żeby to mogło istnieć, żeby można było utrzymać dom pod Paryżem w miejscowości Maison Lafitte. To jest właśnie taka nazwa druga kultury paryskiej, La Lafitte. W Laficie i o Laficie możemy powiedzieć, ale też, no oczywiście trzeba było to pismo wydać, zapłacić autorom i je rozesłać.
A czy jest coś, co różniło Czapskiego i Giedroycia w ich poglądach politycznych?
Ja myślę, że generalnie ta linia była wspólna, czy oczywiście oni byli bardzo różnymi ludźmi. Józef Czapski był artystą, malarzem. To dla niego najważniejsze, to, że on poszukiwał polskich oficerów w Związku Radzieckim, że później był, chodził w mundurze, że właśnie, no był po prostu w wojsku. No nie walczył, ale był w wojsku. I później znalazł się w redakcji. To było trochę jakby wbrew jego powołaniu. Dla niego najważniejsza była jego sztuka, jego malarstwo. Zresztą bardzo dobre, ciekawe. Nie był przekonany, że on umie. Natomiast Jerzy Giedroyć był urodzonym redaktorem, człowiekiem jakby czynu, ale też taką pasją polityczną, więc dla niego to było rzeczywiście ważne. To było właściwie najważniejsze w jego życiu. Sam zresztą przyznawał, że jest okropnym egoistą, że życie osobiste właściwie zmarnował, ale to była jego pasja. Chodził na pocztę wysyłać te kolejne egzemplarze kultury. Właściwie nie miał przyjaciół. Jedyną osobą, którą naprawdę on szanował i której zdjęcie miał na biurku, to był Juliusz Mieroszewski. Juliusz Mieroszewski, publicysta, mieszkający w Londynie, właściwie autor, architekt tej polityki, którą się nazywał skrótem ULB, czyli Ukraina, Litwa, Białoruś, tego właśnie odpuszczenia, postawienie na dobre relacje z przyszłymi sąsiadami. To był człowiek, z którym Giedroyć po prostu miał jakieś najbliższe relacje.
Czy doświadczenia katyńskie Czapskiego wpłynęły na jego późniejszą działalność w kulturze?
Ja myślę, że na pewno. To znaczy, oczywiście on wydał Na nieludzkiej ziemi, znaczy napisał taką książkę, którą warto przeczytać, tak jak zresztą w ogóle warto czytać. Ale ludzie ci widzieli po prostu, że jak kruchy jest ten świat, bo to pokolenie, wszyscy oni byli świadkami kolejnych końców świata. Najpierw upadek monarchii rosyjskiej, tego wielkiego, potężnego państwa, w którym żyli, zresztą tak samo jak Cesarstwa Niemieckiego i Austro-Węgier, więc to był jeden koniec świata. Potem była druga RP, wrzesień 1939 roku, koniec tej państwowości budowanej przez 20 lat, a rok 1944-1945 to już jakby trzeci koniec świata. Nie ma nic z tego, co było, co znali, w czym się wychowali, do czego byli przywiązani. Jest właśnie emigracyjny rząd w Londynie, czyli coś, co nie ma żadnego znaczenia politycznego. Są właśnie emigracyjne pisma i tyle. I jest ta emigracja kolejna zresztą w dziejach Polski. Tu trzeba przypomnieć, że w Maison Lafitte Jerzy Giedroyć pracował przy stole, który kiedyś należał do księcia Adama Czartoryskiego i stał w hotelu Lambert. Czyli emigracja po powstaniu listopadowym, ta wielka emigracja połączyła się z tą mniejszą emigracją. Czy to miało wpływ? Ja myślę, że na pewno ludzie z kultury nie stawiali na trzecią wojnę światową. To też ich odróżniało od emigracji właśnie londyńskiej. Po prostu liczyli na to, że trzeba szanować to, co jest, to, co zostało. Nie wywołać jakiegoś kolejnego dramatu, jakiejś hekatomby znowu, w której ginie, tak jak w Powstaniu Warszawskim, 200 tysięcy ludzi. Czy w ogóle zostaje zniszczone całe miasto. Więc na to nie. Liczyli po prostu na powolną odbudowę, ale też odbudowę taką wewnętrzną, ideową. Oni uważali, że powinna się zmienić mentalność Polaka. Bardziej otwarta właśnie. Że Polacy powinni zrozumieć swoje błędy i zrozumieć po prostu, że pewne idee się starzeją i one są już nie do przyjęcia. My się szczycimy, niektórzy ludzie mówią właśnie, idea jagiellońska. Nie, ona tym naszym wschodnim sąsiadom nie odpowiada. Nie widzą w tym jakiegoś kosmopolitycznego państwa, takiego, w którym się wszyscy dobrze czują. Nie, dla nich to jest po prostu idea okupacji i dominacji Polaków nad nimi. Więc myślę, że doświadczenie w ogóle wojny i takiej tragedii ludzi po prostu nastawiło na to, żeby budować dobre relacje, właśnie takie, że to takie powiedzenie, żeby z wolnej Ukrainy Ukrainy nie ma wolnej Polski, a po prostu kraje bałtyckie, Białoruś, Ukraina były też państwami wolnymi, bo to też odsuwało od nas, ta granica z Rosją się przesuwała na wschód. Te państwa po prostu funkcjonowały, ludzie nie mieli nawzajem do siebie pretensji i mogli żyć w dobrym sąsiedztwie.
Czy obecnie te poglądy reprezentowane w kulturze są jakoś błędnie interpretowane?
Ja uważam, że to takie przesłanie Giedroycia dla Polski, to ULB, prawda, to dobre stosunki z wschodnimi sąsiadami, to jest na pewno bardzo aktualne. I nawet jeżeli ludzie nie wiedzą, że ktoś taki był, że było takie pismo, że tam właśnie byli tacy autorzy i oni to postulowali. Więc myślę, że to jest jak najbardziej aktualne i że no, jakieś może bardzo skrajne grupy w Polsce mogłyby to kwestionować. No ja wiem, że są tacy ludzie, którzy jadą do Wilna i krzyczą, tu jest Polska. To jest absurdalne i to szkodzi wszystkim. Może najbardziej Polsce, ale wszystkim. Taki nacjonalizm i no w sumie taki ahistoryzm, bo do pewnych rzeczy już prawie już nie ma powrotu. Więc myślę, że to nadal jest aktualne jak najbardziej, a pewne postulaty nie zostały niestety zrealizowane. No w ogóle kultura była bardzo krytyczna wobec Kościoła katolickiego w Polsce. Chociaż to byli ludzie tacy agnostycy wierzący. Może nie praktykujący, ale o jakiejś takiej duchowości. Natomiast do Kościoła polskiego, katolickiego się odnosili bardzo krytycznie. No i Giedroyć postulował rozdział Kościoła od państwa, co jak wiadomo dzisiaj słaby jest ten rozdział, a czasami go nie ma wcale. Więc to jest niezrealizowane. Oni się bardzo bali, ponieważ się wychowali przed wojną, bardzo się obawiali właśnie takiego narodowo-demokratycznego powrotu takich postaw. Takiego właśnie Polak-Katolik, takiego, że my tu eurokołchos, takiej niechęci do Niemiec, znaczy w ogóle do Zachodu, że jesteśmy jakoś tutaj, prawda, wykorzystywani i że najlepiej jakbyśmy byli suwerenni, prawda, niepodlegli i w ogóle decydowali o wszystkim. W polityce polskiej takie tendencje są bardzo obecne. Moim zdaniem są bardzo niebezpieczne, no szkodliwe po prostu. Ci ludzie nie wyciągają jakby wniosków z przeszłości. To wszystko już było i wiemy, do czego prowadziło. Więc myślę, że to istnieje, chociaż no, nie ma tam podpisu. Nie widać podpisu, skąd to się wzięło. Jest to pewna taka tendencja. Ja nie czytam tej kultury w czasie prawda, jakby rzeczywistym cały czas, ale czasami trafia mi się jakiś egzemplarz, trafiał do moich rąk. I pamiętam właśnie, że czytam Juliusza Mieroszewskiego taki jego tekst dotyczący właśnie Kresów Wschodnich, starej granicy przedwojennej i nowej. Mnie przekonało to, żeby sobie dać spokój z tą nostalgią i po prostu skupić się na tym, co jest. Nostalgia czasami jest fajna, bo na przykład dzięki niej powstało wiele wspaniałych książek z tej tęsknoty za dzieciństwem, za rodzinnym domem, za jakimś krajem. Natomiast bywa ona w takim życiu politycznym bardzo szkodliwa, bo patrzymy w tył, a nie patrzymy wokół siebie i nie patrzymy w przyszłość. Co z tym wszystkim zrobić?
Czy kulturę można gdzieś znaleźć, przeczytać?
Można w internecie. W internecie jest archiwum kultury scyfrowane. Ono może nie jest takie nowoczesne jak inne to archiwum cyfrowe. Natomiast można sobie znaleźć i przeczytać. To jest właśnie bardzo ważne. Jeżeli chodzi o pismo, to internet tutaj zdaje swoją rolę doskonale. Jest bardzo dużo książek. One nie zawsze są dostępne w olsztyńskich bibliotekach. Na pewno w Olsztynie można przeczytać autobiografię na cztery ręce. To jest taki wywiad z Jerzym Giedroyciem, spisany przez jego dobrego kolegę Krzysztofa Pomiana. Jerzy Giedroyć tego wywiadu udzielił, przeczytał, co zostało spisane i oni tam razem wybrali to, co jest ważne. No ale to jest taka podstawowa rzecz. O tym się po prostu można dowiedzieć. A oprócz tego są inne książki. Ciągle wydawane są listy Jerzego Giedroycia do kogoś. On napisał miliony po prostu tych listów, miliony znaków. Można o tym się bardzo wielu rzeczy dowiedzieć.